Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Miłosz Kuziemka, działacz Komitetu Wyborczego Polexit, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chcę tak pana na początek pokrętnie trochę zapytać, taką zagadkę panu zadać. Co łączy Katowice, Kraków, Warszawę, Nowy Dwór Mazowiecki, Okleśną, Bełk, Dąbrowę Górniczą i Olkusz?
Zapewne miejsca zamieszkania obecne kandydatów z okręgu numer jeden, czyli z Pomorza.
Dokładnie tak. Dlaczego nie ma żadnego przedstawiciela z Pomorza na waszych listach?
Patrząc tak od strony pragmatycznej, to mogę powiedzieć, że jest to wynik ordynacji wyborczej, czyli wybory samorządowe i do Parlamentu Krajowego. Łączy ta cecha, że po prostu kandydaci reprezentują tutaj społeczności lokalne. Wybory prezydenckie i do Europarlamentu mają tą cechę, że po prostu kandydaci reprezentują kraj, a niekoniecznie regiony. Po prostu
jesteśmy w Parlamencie Europejskim reprezentują regiony właśnie.
Reprezentujemy po prostu Polskę i nasze interesy, tak? Więc tutaj mamy taki swoisty miks kandydatów z różnych regionów. Bardziej się skupiliśmy przy tworzeniu tych list na kompetencjach w zasadzie zawodowych, bo nie wiem, czy pan się orientuje i państwo wiecie, staraliśmy się tak tworzyć listy, żeby na tych listach znalazły się osoby, które reprezentują różne grupy branżowe, zawodowe i środowiska Polaków, którzy zostali po prostu pokrzywdzeni przez Unię Europejską. I mam na myśli tutaj właśnie, ja jestem górnikiem, więc środowisko branży tej
wydobywczej. Jest pan górnikiem z Sopotu, wbrew pozorom.
Jestem górnikiem z Sopotu.
Właśnie, przepraszam jeszcze, bo chcę zapytać, bo pan jest mieszkańcem Trójmiasta. Znalazłem też na listach jeszcze jedną osobę z Sopotu, co jest osoba z Rumi. Dlaczego nie kandydujecie na Pomorzu, tylko w innych okręgach, w innych regionach?
To jeszcze w jednym zdaniu dokończę po prostu tą myśl, którą chciałem dopowiedzieć, czyli mamy rolników, mamy przedsiębiorców, no i tą najszerszą grupę społeczną, jaką są katolicy, tak? No, dlaczego ja kandyduję w warmińsko-mazurskim i podlaskim? No to też jest sprawa dosyć prosta, jeżeli wejdziemy tutaj w kwestie rodzinne, no to moja rodzina po kądzieli od strony mamy pochodzi właśnie z podlaskiego, z dawnego podlaskiego historycznego, bo w obecnych granicach administracyjnych jest to mazowieckie, ale Łosice i okolice to jest dawne Podlasie. Południowe Podlasie.
Czyli z sentymentu, rozumiem pan tam.
No często tam bywam po prostu i wolałbym być częściej niż rzadziej. I tak samo kwestia zawodowa, bo tutaj tak jak mówię, branżowo patrząc, no to zostawiłem trochę życia zawodowego na Warmii. Ja jestem górnikiem z Sopotu, tak, ale reprezentuję ten obszar górnictwa, jakim jest górnictwo tworowe, czyli ropa i gaz, wydobycie. No i tam przy boomie gazołupków dekadę temu, modny temat, miałem okazję realizować projekt poszukiwawczy właśnie na Warmii, na ziemi warmińskiej i tam dobre 3 lata zostawiłem swoje życie.
Był pan jednym z tych przedsiębiorców, którzy się na boomie na łupki przejechali?
Nie, ale byłem dosyć takim, wydaje mi się, jako raczkujący socjolog, bacznym obserwatorem właśnie tego niuansu, jakim jest rozwój samodzielności, suwerenności gospodarczej, energetycznej i patrzyłem na proces nie tylko jako technolog, ale też jako menadżer, jako właśnie socjolog i tutaj szereg czynników się złożyło, dlaczego ten temat się przewrócił. Między innymi bardzo powolna legislacja w naszym parlamencie, ustawa prawo geologiczne i górnicze było tam rozpracowywane przez naszych specjalistów od tworzenia litery prawa przez bodajże 2 lata.
To zostawiając te kwestie na moment, bo być może jeszcze do tego wrócimy, skupmy się na tych najistotniejszych sprawach. Mówi pan, że nie ma pytania, czy Polska wyjdzie z Unii, tylko kiedy to zrobi. Skąd taka pewność?
No to na to pytanie mogę odpowiedzieć w ten sposób, że Unia Europejska dzisiejsza to jest projekt oparty na mapie drogowej Altiero Spinellego i tam w zasadzie 2 elementy tego manifestu z Ventotene są do zrealizowania, czyli mamy tutaj temat wspólnej wojskowości, wspólnej armii europejskiej oraz uwspólnienie systemu monetarnego, czyli wspólna waluta. Tak? Jeżeli te 2 elementy zostaną domknięte, no to mamy de facto Europę sfederalizowaną według pomysłu włoskiego komunisty.
Czyli nie ma państw narodowych takich stricte. zrobić w tej
no, są regiony, które są landami podległymi, które nie dysponują same sobą.
I jak rozumiem, rozwijając tę myśl, uważa pan, że polskie społeczeństwo tego nie zaakceptuje? I dlatego...
Nie, no pytanie, bo o ten upadek, o to wyjście, tak, no jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt historyczny, że wszystkie autorytarne, a komunizm jest systemem autorytarnym, upadały, no to nie mam podstaw, żeby nie twierdzić, że po prostu Unia Europejska to jest projekt, który ma swoje ramy czasowe, więc pytanie, czy Polska wyjdzie z Unii, czy też Unia upadnie, to nie jest pytanie czy, tylko kiedy, tak?
Rozumiem. A dlaczego na ten moment jako komitet chcecie, żeby Polska z Unii Europejskiej wyszła, bo mówicie o tym wprost, że taka jest wasza koncepcja?
Z tego względu, że żadna z partii politycznych nie reprezentuje naszych interesów w taki sposób, żeby zainicjować ten proces, czy chociażby do dyskursu publicznego wprowadzić merytoryczną dyskusję na temat kosztów dalszego uczestnictwa Polski w tym projekcie.
Wiele partii mówi o tym, że Unię trzeba zmieniać, bo jest... No jest dość duża niezgoda co do szczegółów i tego, jak struktura europejska działa. Wy rozumiem, uważacie, że nie ma czego już ratować i czego zmieniać?
Co ja się będę powtarzał? Ja i moi wszyscy znajomi uważamy, że... Nie wiem, czy mogę na antenie online się tutaj posłużyć taką analogią,
może
ale ktoś...
Może pan powiedzieć wszystko, byleby cenzuralnie.
No właśnie, tutaj szukam dobrego słowa, żeby nie było tutaj skrętu właśnie za bardzo. Ktoś użył takiej dobrej analogii, jeśli chodzi o dzisiejszą Unię Europejską, że i proces, próba procesu naprawy, że to jest dekorowanie koperkiem produktów niestrawności, tak? Po prostu uważamy, że Unia Europejska i jej zdobycze przez dwie kadencje to jest takie nawarstwienie się złego prawa i skręt po prostu łącznie z klauzulami zapadalności tych aktów prawnych w takim kierunku, że no, nie widzimy po prostu jak gdyby możliwości powrotu do poprzedniego status quo, czyli gdzieś tam okolic 2004 roku, kiedy obowiązywały inne traktaty i inne były po prostu podstawy koegzystencji poszczególnych państw narodowych.
A jak pan osobiście, jeżeli już o tym 2004 roku, a w zasadzie 2003, bo referendum było w 2003 roku, tak. Jak pan wtedy głosował referendum akcesyjnym? Pan był zwolennikiem czy przeciwnikiem?
Ja byłem zwolennikiem, chociaż no, nie ukrywam, że zastanawiałem się nad takim właśnie fenomenem, że w mediach głównego nurtu istnieje tylko jedyna narracja, tak? Taka lobbująca i pokazująca w superlatywach same zalety Unii Europejskiej. Nie było zdania odrębnego środowiska czy poszczególne osoby, które mogłyby tutaj powiedzieć coś przeciwko Unii, były te osoby niedopuszczane do głosu.
Tak, nie? Sobie myślę o Romanie Giertychu dzisiaj, raczej euroentuzjaście, tak byśmy przynajmniej chyba mogli przypuszczać, ale pamiętam doskonale czasy przed 2004 rokiem. Roman Giertych jednak twarz no, takiej kampanii antyunijnej. Nie powiedziałbym, że tych głosów antyunijnych nie było. W przestrzeni medialnej. Młodym człowiekiem byłem, ale pamiętam. Jednak ta dyskusja była szeroka i były dość duże obawy, czy uda się w ogóle to referendum akcesyjne, chociażby ze względu na frekwencję, przeprowadzić w taki sposób, żeby było wiążące. Dyskusja się toczyła w Polsce wtedy.
Tak, być może ja tego nie wychwyciłem, w każdym razie no ten...
Czyli pan słyszał wtedy tylko głosy euroentuzjastów.
Nadreprezentacja tej osób, instytucji lobbujących na rzecz Unii była tak przytłaczająca. Ja nie polemizuję z faktem, być może pan wychwycił ten głos. Ja nie wychwyciłem, być może byłem wtedy bardziej zapracowany. Po prostu... Od samego początku było to dla mnie zagadką właśnie, dlaczego tak jest.
Ja tak sobie spojrzałem w sondaże przedwyborcze, jeszcze zanim o sondażach, to powiedzmy też o poparciu dla Unii Europejskiej w Polsce, bo takie ostatnie badanie, które CBOS prowadził, to jest 77% poparcia, to jest wiosna tego roku, czerwiec 2022, to z kolei było 92%, to tuż po rosyjskiej agresji w Ukrainie, więc no, to też pewnie miało wpływ na wynik tego badania. A wasz wynik według sondażu Ibris, który został dla wydarzeń Polsatu zrobiony, to jest 0,1% badanych. Raczej na poparcie trudno tutaj liczyć i zrozumienie waszego spojrzenia na Unię Europejską.
No tak, ale...
Waszego jako polexitu.
Tak, na problem właśnie sondaży można spojrzeć z różnej perspektywy. No ja zacznę od tego, że jako katolik nie hołduję takiej idei, gdzie po prostu mam zrezygnować z poparcia jakiejś idei tylko z tego tytułu, że po prostu ona jest ideą niszową, czy ma małe poparcie, tak. Nawet jeżeli 99 osób się myli, a jedna jest w prawdzie, no to ja po prostu przyznaję rację tej jednej osobie. Ale jeśli chodzi o, też będę się tutaj powtarzał, bo gdzieś już miałem okazję o tym mówić, sam proces badania preferencji respondentów, proces analityczny, tworzenie raportów opartych na statystyce, to jest praca badawcza, a publikacja tych raportów, zwłaszcza jeżeli to jest powiązane jeszcze z ogólnie lobbowaną narracją, nie głosujemy na małych, bo to jest strata głosu, daje w finale taki właśnie efekt, że po prostu jest niskie poparcie już w wyniku, tak? Także...
Czyli uważa pan, że to ze względu na...
Jest to jakaś...
I ordynację, i metodologię, interpretację, a nie dlatego, że idea wyjścia z Unii Europejskiej nie do końca...
Ja bardzo dziękuję, że państwo mnie zaprosiliście do mediów publicznych. No, nie za bardzo ma człowiek okazję na takim poziomie rozmawiać, ale generalnie to jest no, chyba obiektywna prawda, że po prostu no, dostęp do mediów mają, nie wiem, no, grupy, które mają swoją reprezentację w parlamencie, a instytucje pozaparlamentarne niejednokrotnie stanowią dużą część populacji, nie mają tego głosu. No i po prostu no to jest taki autokatalityczny proces, który się toczy. Tak? No,
z drugiej ci, strony dość są naturalne, silni, że to, co jest w mediach, jest odbiciem tego, co dzieje się na scenie społeczno-politycznej.
To jest teza badawcza, można by z tym polemizować, ten temat rzeka. Tak?
Rozumiem. Spójrzmy jeszcze na to, co macie w programie zapisane, bo mamy kilka minut, żeby o tym pomówić. Uważamy, że każdy kraj ma prawo sprzedawać swoje surowce tam, gdzie chce i każdy kraj ma prawo kupować surowce tam, gdzie chce.
Tak.
Nawet w sytuacji na przykład konfliktu zbrojnego taki, jaki mamy aktualnie na świecie?
No dokładnie. Każde państwo bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jak gdyby tą część gospodarczą i albo naraża się na ostracyzm, albo jest tu poklask, tak? No to jest chyba naturalne, tak?
Gdyby to pan na przykład decydował osobiście, pan by się naraził na ostracyzm, kupując gaz od Federacji Rosyjskiej?
Wie pan co, no ja jestem zwolennikiem budowania bezpieczeństwa na takim bardzo szerokim, wielowektorowym prowadzeniu aktywności gospodarczej i w tym momencie bym się skupiał właśnie na tym, żeby raczej ekspansywnie rozszerzać po prostu możliwości handlowe Polski niż się skupiać tutaj na ograniczeniach, które generuje chociażby Unia Europejska.
Ale to jest dość zero-jedynkowa sprawa. To znaczy, tak, mamy sytuację, kiedy mamy agresora i bloki państwa różnie to bywa, próbują z tym agresorem też w jakiś sposób, w taki powiedzmy, na polu ekonomicznym także walczyć. Więc zero-jedynkowa sprawa. Tak czy nie? Pan by kupował gaz od Rosji, czy nie?
Tak, jeżeli to by nie... Znaczy, nie kupowałbym pod warunkiem, że to nie grozi egzystencjonalnemu tutaj jakiemuś zagrożeniu istnienia polskiej populacji, tak? Czyli jeżeli mamy szansę zdywersyfikować sobie, modny termin od lat, źródła zasilania, no to oczywiście nie handlowałbym z Federacją Rosyjską w tym momencie, kiedy popełnione jest ludobójstwo. Analogicznie...
Ale rozumiem, że tylko na Polakach.
Słucham?
Że tylko na Polakach.
No mnie interesuje polskie społeczeństwo, polski naród i moi najbliżsi.
Czyli jakby ludobójstwo było na innej nacji popełniane, to można kupować gaz.
Nie.
To tak,
się,
to zrozumiałem.
To się nie zrozumieliśmy. Dobra. Po prostu patrzę od strony państwowca i Polaka, tak? Zależy mi na losie najbliższych. Nie handlowałbym z Federacją Rosyjską, tak jakbym nie handlował, nie wiem, dajmy na to z państwem Izrael, które jest przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości skarżone za ludobójstwo i przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Cała administracja Benjamina Netanjahu, czy znakomita większość również jest ścigana jako osoby, które prawdopodobnie popełniły zbrodnie ludobójstwa. Także tutaj ten kierunek jak najbardziej nie.
Rozumiem. To jeszcze chcę pana o plastik zapytać. Mhm. Polexit wychodzi z założenia, że wolność jednostki powinna być ograniczona jedynie strefą wolności innej osoby. Z zasady tej wynika, że nie można zgadzać się na praktyki, które służąc jednym, szkodziłyby jednocześnie innym ludziom. Używanie plastiku, który niesie ze sobą ryzyko zagrożenia zdrowia i życia wielu ludzi, a także ryzyko zrujnowania środowiska naturalnego powinno być ograniczone. To jest cytat z waszego programu? Zakazalibyście używania plastiku w ogóle?
Nie, bo to jest w zasadzie pytanie o to, czy słomka plastikowa jest ekologiczna, czy ekologiczną jest słomka drewniana, tak? Bo to zależy od punktu widzenia. No jeżeli stwierdzimy, że słomka drewniana jest ekologiczna, bo nie jest z plastiku, no ale trzeba pozyskać celulozę do jej wytworzenia, czyli musimy ściąć drzewo, tak? Żeby to, zrobić słomkę.
No, ale
tak
też samo... powszechnie, przepraszam, wiadomo, że plastik niesie pewne zagrożenie dla,
no niesie, ale
dla zdrowia
jest...
i o tym piszecie, że skoro jest ryzyko zrujnowania środowiska naturalnego i zdrowia i zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powinno być to użycie ograniczone. Więc trudno, co tu macie na myśli?
Tu jestem w lekkiej konfuzji. Ja jako przedstawiciel przemysłu wydobywczego ropy i gazu to jestem osobą, która by raczej tutaj chciała używania produktów ropopochodnych z tego względu, że...
Też potrzebnych do produkcji, jak rozumiem.
Tak.
Plastiku.
Po prostu jest skrót myślowy obowiązujący szeroko. Statystyczny Kowalski zapewne myśli, że produkcja ropy naftowej to jest produkcja paliw, to jest znak równości. To jest nieprawdą. Tekstylia, leki, nie wiem, przemysł samochodowy, mnóstwo zastosowań tworzyw sztucznych to jest właśnie ropa naftowa, źródło to jest ropa naftowa i gaz ziemny i tutaj po prostu nie możemy z tego rezygnować. No chyba, że chcemy się cofnąć do czasów przedprzemysłowych, no to i owszem, tak.
Tak, jeszcze na koniec chcę pana zapytać, bo czas nas powoli nagli. Tak. Wierzy pan, że weźmiecie jakiś mandat w Polsce w ogóle? Myśli pan, że to jest realne, czy to jest raczej taka próba pokazania się w ogóle i rozpoczęcia pewnej dyskusji?
No takim celem quasi technicznym jest wyjście z Unii Europejskiej, a generalnie chodzi o odrodzenie, tak? Odnowę moralną w polityce. No to są cele zbieżne i spójne, ale jeśli chodzi o wzięcie mandatu, wie pan co, samym już sukcesem jest możliwość wyartykułowania swoich racji i tutaj zaistnienie świadomości społecznej i mam nadzieję za tym dalej idąca po prostu szeroka debata co do kosztów, bo jeżeli bilansujemy rzetelnie, mnóstwo jest informacji o przychodach płynących z tytułu członkostwa, no to już koszty są niektóre chowane pod dywan.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.